Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś jest z nami dr Łukasz Lewkowicz z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, a także kierownik Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
No i skoro będziemy rozmawiać z takim gościem, to będziemy, nasi pewnie stali słuchacze już się domyślają, rozmawiać o Słowacji. Trochę się w tych ostatnich tygodniach i też miesiącach, można powiedzieć, działo w słowackiej polityce. To bez wątpienia nie były lekkie wakacje dla słowackiego rządu, dla słowackiego premiera. Tak gwoli przypomnienia w lipcu przedstawiciele koalicyjnej partii Wolność i Solidarność, czyli tej drugiej największej partii koalicyjnej, zapowiedzieli opuszczenie rządu. Potem posypały się dymisje. Powstał rząd mniejszościowy, a na domiar złego dla rządu opozycja zażądała referendum, przedstawiając zresztą grubo ponad 400 tysięcy podpisów w tej sprawie. Więc na początek pytanie, czy szykuje się trzęsienie ziemi w słowackiej polityce?
To jest bardzo dobre i trudne pytanie, no bo faktycznie na koniec sierpnia i na początku września doszło do tych dymisji polityków partii SAS i Richarda Sulika.
Czyli tej Wolność i Solidarność.
Dokładnie, tak. Czyli tej drugiej największej partii koalicyjnej. Obecnie mamy koalicję trzypartyjną, to jest rząd mniejszościowy, a sytuacja jest bardzo trudna, ponieważ podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej mamy kryzys ekonomiczny, stosunkowo wysoką inflację, ona w tym momencie wynosi na Słowacji ponad 13%, drożyzna, problemy z dostawami energii, prawdopodobne na jesieni i w takiej właśnie trudnej sytuacji dochodzi do tego kryzysu politycznego, właściwie eskalacji tego kryzysu, który trwa od wiosny tego roku. Tutaj przyczynkiem było przyjęcie pakietu antyinflacyjnego właśnie zaproponowanego przez ministra finansów Igora Matowicza.
Byłego zresztą premiera.
Byłego premiera i lidera największej partii koalicyjnej Olano. Temu sprzeciwiał się właśnie SAS i Richard Sulik. Na tym tle doszło do nieporozumień, oczywiście doszło do tych zmian politycznych. No i teraz sytuacja jest o tyle trudna, że obecna koalicja nie ma już większości konstytucyjnej, ale nie ma również większości bezwzględnej, co powoduje, że już jakichś głębszych reform, w tym chociażby zmian konstytucji, dokonać nie może. Może bieżąco zarządzać polityką i prawdopodobnie tak będzie, ponieważ koalicja posiada 71 głosów na 150 w parlamencie słowackim, w Radzie Narodowej. SAS zapowiada, że będzie konstruktywną opozycją, to znaczy
konstruktywną, ale twardą.
Ale twardą, dokładnie, tak mówi lider Richard Sulik. Ale zapowiada, że jakieś ustawy takie bieżące, dotyczące bieżącego zarządzania państwem raczej nie będą wetować. Natomiast na pewno w obecnym kształcie nie zostanie poparta ustawa budżetowa, co może być bardzo dużym wyzwaniem dla rządu Eduarda Hegera, dlatego że tam obiecano między innymi bardzo dużo transferów socjalnych w ramach właśnie wspomnianego przeze mnie na początku pakietu antyinflacyjnego. Ten pakiet ma działać w dużym stopniu od początku 2023 roku. I to jest właśnie pytanie, jak SAS się zachowa, prawdopodobnie i budżet, i jakieś ustawy dotyczące tych transferów socjalnych raczej będzie blokować. Natomiast jest tutaj jeszcze taka opcja dla obecnej koalicji, że kilku posłów niezrzeszonych, którzy odeszli z tych partii koalicyjnych w ostatnich latach, na przykład z Olano kilku takich posłów można w parlamencie znaleźć, plus tak skrajna prawica i posłowie LSNS, Partii Ludowej Nasza Słowacja, również mogą w takich nieformalnych koalicjach przy jakichś konkretnych rozwiązaniach socjalnych wspierać rząd. Więc zobaczymy, czy uda się tak rządzić. Przypominam, że do wyborów w tym konstytucyjnym terminie mamy jeszcze półtora roku, bo to jest wiosna 2024.
I jeszcze do tego, do tych planowych wyborów jest trochę czasu, ale chciałbym jeszcze zatrzymać się przy postaci no właśnie ministra finansów Igora Matowicza, który no właśnie, który firmował ten pakiet antyinflacyjny. Jakie znaczenie ma, no właśnie, w czym tkwi problem, o tak zapytam, w czym tkwi problem, który no wywołał ten jednak duży kryzys koalicyjny, no i jakie znaczenie w tej całej historii ma działanie i sama postać Matowicza?
No, Igor Matowicz jest takim politykiem specyficznym. To jest były przedsiębiorca, który stworzył swój ruch Olano, wprowadził go do parlamentu. Jest on człowiekiem, który w dużym stopniu stawia na marketing polityczny. Tak było między innymi w ostatniej kampanii parlamentarnej w 2020 roku, zwycięskiej dla Olano, bo oni tam uzyskali 25%, byli tą pierwszą partią, jeśli chodzi o poparcie. Ale on tam właśnie wykorzystywał różnego rodzaju techniki marketingowe, nagrywał różnego rodzaju filmiki na swoich adwersarzy politycznych. Jest taką osobą trochę nieprzewidywalną często w swoich decyzjach. Ja przypomnę, że pierwszy duży kryzys polityczny w ramach koalicji był na początku 2021 roku i on był właśnie z udziałem Igora Matowicza, ówczesnego premiera. To przypomnę, że chodziło wtedy o zakup szczepionki Sputnik V, czyli rosyjskiej szczepionki na COVID-19. Zrobił to Igor Matowicz, nie konsultując z pozostałymi członkami koalicji. Kosztowało go to stanowisko. On stracił.
Chociaż w rządzie pozostał bo w ramach uzgodnień no, nastąpiła roszada.
Został ministrem finansów. No, czy tam kilku ministrów odeszło, były pewne zmiany, ale powiedzmy został także liderem wciąż Olano, nie został odwołany. Ale to był taki pierwszy kryzys. Nomen omen to się zakończyło tym, że praktycznie mało kto korzystał z tych szczepionek rosyjskich i one zostały odesłane, odsprzedane stronie rosyjskiej po kilku miesiącach. Ale to był taki pierwszy duży kryzys. Natomiast następnie przez kilka miesięcy trwała taka dyskusja między właśnie Richardem Sulikiem, czyli liderem SAS, a Igorem Matowiczem, na temat polityki gospodarczej Słowacji. Bo przypominam, że Igor Matowicz to minister finansów, Richard Sulik to minister gospodarki. Czyli obaj rządzą bardzo ważnymi resortami, decydującymi w dużym stopniu o tej polityce gospodarczej Słowacji obecnie. I Richard Sulik, jako również były przedsiębiorca, on zawsze był bardziej liberałem, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, i był przeciwnikiem zbyt dużych transferów socjalnych, szczególnie w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej. No wcześniej była pandemia, która osłabiła gospodarkę słowacką, obecnie mamy agresję Rosji na Ukrainę, kryzys dotyczący energetyki i to też dotyka przedsiębiorców czy zwykłych obywateli słowackich. Czyli z jednej strony mamy dwie silne osobowości, prawda?
No nawet zdaje się słowackie media, jakby opisując ten konflikt między Sulikiem a Matowiczem, jakby porównują, że dwóch już chłopaków w piaskownicy, jest jakiś między nimi konflikt, pewnie na płaszczyźnie też jakichś ambicjonalnych wyzwań politycznych. No tak to jest przedstawiane.
To są silne osobowości polityczne, liderzy swoich partii czy ruchów politycznych, no członkowie koalicji. Oni też patrzą na sondaże, tak? Bo tutaj sondaże są niestety słabe, jeśli chodzi o partie koalicyjne. Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, to według tych ostatnich sondaży wygrałaby partia Hlas, SD, czyli ta partia lewicowa, Petera Pellegriniego, również byłego premiera. Na trzecim miejscu znalazłby się Smer SD Roberta Fico, również byłego premiera. Natomiast SAS byłby na drugim miejscu, natomiast Olano dużo, dużo niżej. Lipcowe sondaże dają ruchowi Olano tam 9,2% poparcia wobec tych 25% sprzed 2,5 roku, co pokazuje, że oni także muszą politycznie rywalizować o poparcie. No i SAS jest tutaj troszeczkę lepszej sytuacji, Olano w dużo gorszej. Tak więc mamy tu kilka płaszczyzn, czyli kwestie charakterologiczne, różnice, jeśli chodzi o podejście do polityki gospodarczej, transferów socjalnych, bo tutaj dopowiem, że Richard Sulik jest tym liberałem, natomiast Igor Matowicz był zawsze zwolennikiem transferów socjalnych do warstw najuboższych, czy do osób jakichś pokrzywdzonych, nie wiem, poprzez pandemię, czy teraz poprzez tą politykę energetyczną, wysokie ceny energii. No i właśnie jeszcze te kwestie wyborcze. Znaczy, w tym roku mamy wybory samorządowe. One się odbędą pod koniec października. To będą połączone wybory komunalne i regionalne. I to też będzie jakiś test dla tych partii, jakie mają realnie poparcie w społeczeństwie. Więc wydaje mi się, że to jest także kwestia kampanii wyborczej, bo ta kampania cały czas trwa, prawda, między wyborami. Okay. Mamy niby półtora roku do wyborów parlamentarnych, ale nie można wykluczyć wyborów przedterminowych.
A no właśnie, o tym także porozmawiamy, ale zanim o tym możliwym ewentualnym scenariuszu, to chciałem jeszcze zapytać, bo były próby jakiegoś ugodowego rozwiązania tego konfliktu koalicyjnego. Dlaczego skończyły się, no jak należy sądzić, niepowodzeniem docelowo?
No chyba liderzy nie chcieli pójść na różnego rodzaju kompromisy, bo tam między innymi chodziło o renegocjacje umowy koalicyjnej, tak żeby w tej umowie znalazły się zapisy dotyczące obrażania czy jakichś obelg personalnych wobec członków rządu. Że jeśli na przykład jeden minister obrażałby drugiego, to musiałby zrezygnować, przeprosić, ewentualnie zrezygnować ze stanowiska. To zgłosiło Olano. Pozostałe partie koalicyjne były przeciwne z tego względu, że uważały, że nie da się tego zastosować w praktyce. A poza tym wskazywano, że Igor Matowicz, który firmował tego typu pomysły, renegocjacji umowy koalicyjnej, jednocześnie w mediach społecznościowych dalej obrażał lidera SAS Richarda Sulika. Czyli ostatecznie się z tego wycofano. Poza tym SAS, tak jak pan redaktor wspomniał na początku, oni zgłosili taki postulat, że koalicja będzie utrzymana, jeżeli Igor Matowicz odejdzie z rządu do końca sierpnia.
Tak, było to ultimatum.
A Igor Matowicz od razu zapowiedział, że nie odejdzie z tego stanowiska. Tak więc tutaj SAS było jakby zmuszone zrealizować swoją obietnicę. Oczywiście nie można wykluczyć, że jakieś rozmowy między politykami byłym koalicjantem a obecną koalicją będą prowadzone i uda się dogadać. Natomiast na dzień dzisiejszy najbardziej prawdopodobne dwa scenariusze to jest kontynuacja tego rządu mniejszościowego i nie podejmowanie jakichś dużych reform, no bo się nie da po prostu zwykłą większością tego się nie da.
Czyli takie trwanie do wyborów.
Dokładnie. Ewentualnie przedterminowe wybory, gdyby nie udało się jednak rządzić. No i te wybory mogłyby się odbyć pewnie na wiosnę 2023 roku, podejrzewam.
No i właśnie ten scenariusz z przedterminowymi wyborami, jak rozumiem, próbuje wykorzystać, czy jest na rękę części opozycji, bo wspomnieliśmy o tym na początku naszej rozmowy, że już można powiedzieć ta opozycja związana z byłym premierem Fico nie próżnuje w tej sytuacji. No właśnie, próbuje wykorzystać słabość rządu i przejąć władzę. Mam tutaj na myśli tę akcję związaną z zbieraniem podpisów w sprawie referendum. No i Robert Fico osobiście, zdaje się, złożył w kancelarii prezydent Czaputowej te ponad 400 tysięcy podpisów. Czy taki rzeczywiście scenariusz jest możliwy?
Oczywiście, jeśli te wybory przedterminowe odbyłyby się tak czy tak, czy w wyniku referendum, czy w wyniku decyzji politycznej koalicji rządowej, to wydaje mi się, że prawdopodobnie władzę przejęłaby opozycja, chociaż tam scenariusze są bardzo różne. Ja wspomniałem o takim jednym scenariuszu i w swoim komentarzu dotyczącym tej sytuacji, jakichś wcześniejszych wypowiedziach, że na przykład ta lewica, czyli Robert Fico i Pellegrini plus skrajna prawica i Partia Republika, mogliby stworzyć taką egzotyczną koalicję, tak? Bo to byłoby wystarczająca.
Czyli wszyscy przeciwko obecnym.
Coś takiego, prawda? Bo oczywiście trudno powiedzieć, jaki byłby skład tego przyszłego parlamentu, ale te partie jakby mają stosunkowo wysokie poparcie, szczególnie lewica, i mogłoby coś takiego powstać i byłaby to wtedy koalicja, która by niewątpliwie utrzymała te transfery socjalne, a jednocześnie mogłaby zweryfikować swoją politykę zagraniczną, to znaczy te relacje transatlantyckie, dobre relacje z Amerykanami i pomoc dla Ukrainy. Ale są takie scenariusze, że na przykład lewica dogadałaby się z obecną partią koalicyjną, tym takim trzecią partią koalicyjną, jesteśmy rodziną, SME, rodzina Borisa Kolara, który jest obecnie marszałkiem parlamentu. To jest partia taka prosocjalna, trochę populistyczna, która no mogłaby, znaczy ona jest teraz w koalicji rządowej, ale równie dobrze mogłaby w przyszłym parlamencie dogadać się z tymi partiami lewicowymi. Tak więc tutaj scenariusze mamy bardzo różne. Robert Fico złożył te głosy. Zebrano, tak jak pan redaktor powiedział, ponad 400 tysięcy podpisów. Wystarczyło 350, ale zebrano więcej. To też jest mobilizacja wyborców. Partii Smer pomagali właśnie przedstawiciele skrajnie prawicowej partii Republika w zbieraniu tych głosów. I Robert Fico podziękował między innymi liderowi tej partii za pomoc. Teraz te głosy są sprawdzane z tego, co wiem, czy one są ważne i tak dalej. I wtedy Zuzana Czaputowa oczywiście może podjąć decyzję, czy dochodzi do tego referendum.
Zdaje się 30 dni ma na to.
Ale może też na przykład przesłać te pytania referendalne zaproponowane przez Roberta Fico do Sądu Konstytucyjnego i wtedy teoretycznie ta inicjatywa może zostać odrzucona. Sąd Konstytucyjny może uznać, że pytania są niekonstytucyjne i też jest taka opcja, że ten wysiłek będzie na darmo. No sam Robert Fico zaproponował, żeby referendum zrobić w terminie wyborów samorządowych, czyli to jest bodajże 29 października tego roku. Czy to jest możliwe? No pamiętajmy, już jest stosunkowo mało czasu, bo to tam jest około półtora miesiąca i czy to łączyć z wyborami samorządowymi jest słuszne? No też nie jestem do końca przekonany i wydaje mi się, że to jest Zuzana Czaputowa, pewnie będzie miała inne zdanie, ale w każdym razie opozycja się tutaj zmobilizowała i dąży do tych przedterminowych wyborów, wiedząc, jakie są sondaże, wiedząc, że uzyska dodatkowe mandaty, może rządzić, a partie koalicji rządowej prawdopodobnie tą władzę stracą. No, tak jak mówiłem, ten SAS jest w miarę, ma dobre poparcie, ale pozostali członkowie koalicji raczej słabo, a niektórzy nawet poniżej progu wyborczego.
Bez wątpienia ciekawie zapowiadają się te tygodnie i miesiące w słowackiej polityce. Bez wątpienia będziemy także obserwować uważnie, co się dzieje u naszego południowego sąsiada. A w tym momencie czas na przerwę. Ja tylko przypomnę, jest z nami dziś dr Łukasz Lewkowicz z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, a także kierownik zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.